Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Bóg jest wielki.
Amen.
Alleluja. Moi kochani, ostatnio mówiłem na temat cnoty miłości. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat cnoty nadziei. To są ważne cnoty dotyczące życia człowieka wierzącego. I nadzieja jest jedną z cnót, a więc czymś wyjątkowym dla człowieka. Ludzie mają różne spojrzenie na temat nadziei i rozmaicie rozumieją to, co nazywamy nadzieją. Ja na początek chciałbym przeczytać z Wielkiej Encyklopedii Biblijnej taką bardzo krótką definicję nadziei. To jest jedno zdanie. Nadzieja to oczekiwanie pomyślnej przyszłości pod kierownictwem Boga. Oczekiwanie pomyślnej przyszłości pod kierownictwem samego Boga. To jest nadzieja. O takiej nadziei przynajmniej ja dzisiaj tutaj chcę mówić. Mam świadomość tego, że nie wszyscy rozumieją w ten sposób nadzieję. Dla niektórych nadzieja wcale nie jest czymś pozytywnym, a wręcz negatywnym. Gdybym chciał przywołać jakiś obraz przed wasze oczy, który by wyobraził wam nadzieję. Bardzo prosta rzecz. Myślę, że jest w stanie wyobrazić nam nadzieję. Tak? Myślę, że nadzieja jest jak gorąca herbata w słodny dzień. Tak sobie pomyślałem, jeśli miałbym do czegoś przyrównać nadzieję, to przyrównałbym ją do herbaty, do gorącej herbaty, którą wypija się z taką przyjemnością w słodny, zimny, deszczowy, jesienny dzień. Nadzieja sprawia, że zaczynamy inaczej patrzeć na to, co nas otacza. I chcę powiedzieć, że Bóg daje aromat. Bóg daje ciepło i wtedy możemy korzystać w pełni z nadziei. A więc dzisiaj, jak będę mówił o nadziei, miejcie takie wyobrażenie przed swoimi oczyma, kubek czy filiżanka gorącej, dobrej herbaty. Właśnie wróciłeś z przechadzki, z zimnego miejsca, chłodnego miejsca i ktoś podaje ci gorącą herbatę. Czujesz jej ciepło, pachnie ci aromat tej herbaty. To nie tylko jest kwestia wizualna, ale to jest również zapach, to jest również smak, a więc nadzieję można przeżywać, dotykając ją. Dotykając ją nie tylko swoim umysłem, ale nadzieję można dotykać też poprzez nasze zmysły. Jaki jest obraz, jaki jest symbol biblijny nadziei? Co wyobraża nadzieję w Biblii? W liście do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 18 do 19 wiersza, możemy przeczytać o nadziei, leżącej przed nami nadziei, trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i mocnej. A więc kotwica to jest biblijne wyobrażenie nadziei. Nie wiem, z czym wam się kojarzy kotwica, ale ja kiedy przeczytałem ten tekst, że nadzieja jest kotwicą, kotwicą duszy, to przyszedł mi na myśl taki obraz: statek wpływający do portu. Zanim wpłynie statek do portu, musi mieć zgodę kapitanatu na to, żeby zacumować, aby przybić do brzegu w danym porcie. I często musi czekać na to jakiś dłuższy nawet czas. I statki, zanim wejdą do portu, to czekają na redzie. Reda to jest takie miejsce postoju statków, zanim wpłyną do portu. I wtedy kapitan zarządza, że kotwica ma być spuszczona do wody, ponieważ statek ma stanąć w miejscu i oczekiwać. I oczekiwać na możliwość wpłynięcia do portu. Kotwica kojarzy mi się z oczekiwaniem. Nadzieja kojarzy mi się z oczekiwaniem. Oczekiwanie pomyślnej przyszłości to jest nadzieja. Dla ludzi wierzących to oczekiwanie pomyślnej przyszłości jest pod natchnieniem Ducha Świętego, pod kierownictwem samego Boga. I to czyni wyjątkowym naszą nadzieję, chrześcijańską nadzieję. Ubiegłą niedzielę mówiłem o nadziei miłości albo miłość nadziei. Używałem takiego terminu. Miłość nadziei zakłada optymistyczne rozwiązanie w naszym życiu. Kiedy ufasz Bogu, On sprawi, że przetrwasz. Zgadzacie się ze mną? Kiedy ufasz Bogu, On sprawi, że przetrwasz. Najtrudniejszy okres w swoim życiu. Może dzisiaj akurat jest na tym miejscu ktoś, kto przeżywa bardzo trudny okres w swoim życiu. Jeszcze nigdy nie przeżywał, nie przeżywała takiego zmagania się. Może jesteś w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Może jesteś w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o twoją wiarę, która się chwieje. Może jesteś chory i potrzebujesz uleczenia i przeżywasz troskę, niepokój, lęk w swoim sercu. Nie ma nic lepszego jak nadzieja na taki stan. Nadzieja jest jak kotwica spuszczona ze statku do morza i ta kotwica powoduje to, że ten statek oczekuje, czeka w miejscu. Nie szaleje, nie biega od jednego końca do drugiego końca, nie wrzeszczy, nie skacze, nie rozpacza, ale po prostu czeka, oczekuje. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz czytamy: a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Alleluja! To jest coś fantastycznego, że w naszej nadziei jest miłość. A kiedy jest miłość w naszym sercu, to Bóg współdziała z nami. To Bóg działa w naszym życiu. To Boże dzieła pojawiają się w naszym życiu. Moi kochani, wróćmy do nadziei. Nadzieja, jeśli chodzi o biblijną nadzieję, o tą chrześcijańską nadzieję, to w Biblii nadzieję zawsze łączy się ściśle z wiarą w Boga. Bez wiary nadzieja okazałaby się bezpodstawna. Jezus rzadko mówił o nadziei, jednak to właśnie dzięki Niemu i Jego zmartwychwstaniu mamy udział w największej z wszystkich nadziei, a mianowicie w nadziei na życie w niebie, gdzie, czego jesteśmy również pewni, spotkamy się z Nim, czyli z Panem Jezusem Chrystusem. Moi drodzy, Paweł apostoł mówi o wierze, nadziei i miłości jako o trzech głównych cnotach chrześcijańskich. I chciałbym ten tekst dzisiaj przywołać. Chciałbym, żebyśmy się pochylili nad tekstem z pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdział. Chciałbym czytać dzisiaj werset 12 i 13. Tydzień temu czytaliśmy też dwa wiersze z tego samego rozdziału. Dzisiaj będziemy czytać dwa następne. Albowiem teraz widzimy jakby w zwierciadle, niby w zagadce, a wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz natomiast trwa wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I chciałbym, żebyście zwrócili waszą uwagę na jedno słowo, które pojawia się w tych dwóch wersetach. Słowo teraz. Bracia i siostry, my jesteśmy na miejscu tutaj, teraz i w tej chwili. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, dotyczą teraźniejszego czasu. Ja nie mówię o jakiejś bliskiej przyszłości. Ja nie opowiadam o przeszłości, ale mówię, co jest teraz. Bo nas, mających nadzieję, interesuje teraz. Nadzieje się przeżywa teraz. I najtrudniej ją przeżyć w doświadczeniu. Teraz, kiedy jestem w doświadczeniu, kiedy przeżywam trudne chwile. Teraz potrzebuję nadziei. Teraz potrzebuję jakiegoś wsparcia. I właśnie teraz apostoł Paweł używa tego słowa i mówi, co teraz? Co na dzisiaj ja mogę wziąć z nadziei? Co ja mogę na dzisiaj wziąć z wiary, z miłości? A on mówi, teraz widzimy jakby w zwierciadle. Czy przykładaliście kiedyś do zwierciadła książkę? Spróbujcie otworzyć książkę przed zwierciadłem, przed lustrem. Ale nie czytajcie z tekstu, który jest na papierze, w książce, ale spróbujcie ten sam tekst czytać w lustrze. Dacie radę? Niby to samo. Niby ta sama książka, niby te same litery, a jednak w zwierciadle, w lustrze nie idzie tego czytać, bo wszystko jest odwrócone, wszystko inaczej wygląda. Niby mamy do czynienia z tą samą książką, z tymi samymi literami, z tym samym językiem, ale patrząc w lustro, nie jesteśmy w stanie przeczytać ten tekst, bo on jest odwrócony. I apostoł powiada, że teraz właśnie tak jest w twoim życiu, w duchowym życiu. Wszystko inaczej widzisz. Wszystko jest odwrócone. I niby wiesz wszystko o Bogu, o wierze, o miłości, o nadziei, ale patrzysz na to, co cię otacza i widzisz, wszystko jest inne. No niby jest te rzeczy, o czym się mówi, o czym się czyta, ale to jakoś inaczej wygląda. Bracia i siostry, w tym życiu, w teraźniejszym życiu, my inaczej postrzegamy sprawy duchowe. My je zobaczymy zupełnie inaczej, kiedy będziemy tam już z Panem i nie będziemy potrzebowali lustra, ale twarzą twarz staniemy przed Bogiem. Wtedy wszystko będzie jasne, łatwe. I dalej pisze apostoł, że widzimy niby w zagadce. Niby widzimy. Ale widzimy w zagadce. Zagadka jest po to, żeby odgadnąć, o czym ona mówi. Doświadczyć tego, co ona mówi. Ale kiedy jest zadawana zagadka, nie wszyscy potrafią ją rozwiązać. Nie wszyscy mają tą umiejętność, żeby zrozumieć, żeby doświadczyć, żeby odgadnąć, żeby powiedzieć, to na pewno tak jest. I wiele razy w naszym życiu jest tak, że niby wszystko wiemy, a jednak jest zagadką. A jednak jest to czymś, co jest tajemnicą. I potrzebujemy rozwiązania. Bracia i siostry, jednym z rozwiązań dla naszego życia duchowego jest nadzieja. Ona dużo rozwiązuje, bo nad nią nie trzeba się dużo zastanawiać. Albo masz nadzieję, albo nie masz nadziei. Albowiem teraz widzimy jakby w zwierciadle, niby w zagadce. Wówczas, kiedy spotkasz się z Panem, wówczas staniesz twarzą twarz z samym Bogiem. Już nie będziesz patrzeć do lustra, już nie będziesz nasłuchiwać, jaka jest zagadka, jak ją rozwiązać, głowić się gdzieś tam nad tym wszystkim. Ale wszystko będzie wiadome. Wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Aleluja. I następny werset zaczyna się również od słowa teraz. Teraz natomiast trwa wiara, nadzieja, miłość. Teraz. Nie, że będzie za tydzień, za dwa. Teraz. Dzisiaj. W tym miejscu. W tej chwili. Trwa nadzieja. A więc nadzieja jest czymś trwałym. Nie jest czymś ulotnym. Człowiek, kiedy traci nadzieję, znajduje się w beznadziejnym położeniu. Widzieliście ludzi, którzy stracili nadzieję? Ja wam pokażę taki ekstremalny obraz. Obóz koncentracyjny Auschwitz. Ten obóz był ogrodzony drutami, które były pod wysokim napięciem. Każdy, kto zbliżył się i dotknął się tych drutów, był porażony prądem i umierał. I na terenie obozu część ludzi miała nadzieję, ale część ją straciła w tamtym czasie. Ponieważ ten płot odgradzał ich od świata na zewnątrz, nie mogli tam się znaleźć. Sytuacja wydawała się beznadziejna i wielu ludzi się załamało. Nie byli w stanie sobie wyobrazić, że może być inaczej. I stracili nadzieję. I tam w obozie nazywano takich muzułmanami. Jak ktoś taki miał wygląd człowieka załamanego w głębokiej depresji, to było zaraz widać po jego twarzy, po jego sposobie poruszania się. Zaraz było widać, że ten człowiek ma jakiś bardzo poważny problem. I wiedzieli, że ten muzułmanin, jak ich nazywali, tych więźniów, którzy stracili nadzieję, że on wkrótce umrze, że jego dni są już policzone. Bardzo często ci tak zwani muzułmanie rzucali się na druty, które były pod wysokim napięciem i w ten sposób kończyli swoje życie. Nie mieli nadziei. Ale byli tacy, którzy mieli nadzieję i nie chcieli umierać. I wielu z nich przetrwało. Koszmarny czas. Ale jak przetrwali? Co robili? Ja kiedyś wam tu opowiadałem historię pewnego Żyda, który przemycił na teren obozu koncentracyjnego Auschwitz Torę, a więc Stary Testament, te pięć najważniejszych ksiąg. I nie wiem, czy miał całą tą Torę, czy tylko fragment tej Tory. W każdym bądź razie gdzieś tą księgę, te zwoje ukrył na zewnątrz, ponieważ bał się, że wewnątrz kontrole, które były, znajdą w łatwy sposób albo ktoś doniesie na niego, że on ma Torę. I wiecie, on nocą, kiedy więźniowie zasnęli, pomimo ogromnego zmęczenia, on się budził, wstawał i po cichutku wychodził z tego baraku na zewnątrz i odnajdywał tam, gdzieś miał schowaną tą Torę i otwierał ją i zaczynał ją czytać. I nie miałem pojęcia, jak on to robił, czy tylko w te dni, kiedy była pełnia księżyca, czytał, czy może gdzieś jakiś snop światła z jakiejś latarni gdzieś docierał w tym miejscu, w którym on był z tą Torą. Ale powiedział, że właśnie ta Tora, powiedzielibyśmy dzisiaj, kawałek papieru, ale niezwykłego, bo napisanego pod natchnieniem Ducha Świętego, bo to jest Słowo Boże. Ten kawałek papieru, ta Tora pozwoliła mu przeżyć najtrudniejsze chwile w swoim życiu, bo każdego wieczoru miał nadzieję, że jak wszyscy więźniowie usną, to on wyjdzie i zacznie czytać Torę i znajdzie tam pokrzepienie dla swojego życia. Miał nadzieję, piękną nadzieję, która pozwoliła mu przetrwać najczarniejsze chwile w jego życiu. W liście do Rzymian, 5 rozdział, 5 wiersz, jest napisane: nadzieja nie zawodzi. Bracia i siostry, nie słuchajcie tego, co mówią ludzie, którzy opowiadają o tym, że nadzieja jest matką głupich. To mówi ten świat. Ale ty nie o takiej nadziei myślisz, kiedy czytasz Biblię. Ta nasza nadzieja chrześcijańska nadzieja nigdy nie zawodzi, bo za nią stoi Bóg. I to jest wyjątkowe. Ta nasza nadzieja, chrześcijańska nadzieja. Dante napisał takie zdanie: życie bez nadziei jest piekłem. Wiecie, że Dante opisywał piekło. Wiedział, o czym mówi. Brak nadziei. To brak pozytywnej energii w życiu. Pozytywnego spojrzenia na to wszystko, co cię otacza. Moi kochani, utrata nadziei prowadzi bezpośrednio do utraty wiary. Jeśli stracicie nadzieję, to i wkrótce może się okazać, że stracicie jej wiarę. Nadzieja i wiara idą bardzo blisko ze sobą. One są nie na darmo wymienione razem w tym tekście, który mówi o tych trzech cnotach chrześcijańskich. Wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich największa jest miłość. Ale nadzieja jest równie ważna. Dlatego dzisiaj mówię o tej nadziei. Mówię o tej nadziei w kontekście niezwykłych okoliczności, o których wam opowiadałem, które przed wielu, wielu laty działy się w Auschwitz, gdzie człowiek wychodził nocą, żeby poczytać. I to była nadzieja. Nadzieja dla jego życia. Bo, bracia i siostry, skąd się bierze nadzieja? Nadzieja bierze się z pism. Bierze się z Pisma Świętego. I o tym możemy przeczytać w Biblii. W liście do Rzymian, 15 rozdział, 4 wiersz, jest napisane: to, co już od dawna zawiera Pismo, zostało napisane dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałe czytanie Pism znajdowali pociechę i nadzieję. Przez wytrwałe czytanie Pisma Świętego pojawi się nadzieja w twoim życiu. Skądś musisz czerpać. W takim trudnym momencie, kiedy wszystko w twoim organizmie jest na wyczerpaniu. Jesteś bliski załamania. Jesteś bliski rozgoryczenia. Źle się czujesz. Myśli gdzieś daleko biegną. Nie tam, gdzie chcesz. Ale przychodzi nadzieja. I ona zmienia wszystko. I skąd mieć tą nadzieję? Ano prosta odpowiedź jest w Biblii. Nadzieja pojawia się przez wytrwałe czytanie Pisma. Wtedy znajdziesz w tym Piśmie Świętym, w tych natchnionych tekstach, nadzieję, która pochodzi od Boga. Nadzieję z nieba. Nie tą ludzką tutaj na ziemi. Bo ona często zawodzi, tak jak wszyscy ludzie zawodzą. Ale nadzieja z nieba jest wyjątkowa. Jest trwała. Za nią idzie żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Chciałbym przeczytać następny tekst z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, 15 werset. Na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Dlaczego żyję nadzieją? Po czym to wiem? I jak to opowiedzieć? Jak to zrozumieć? I jak kogoś do tego przekonać? Gdzie jest źródło? Gdzie jest początek? Od czego zacząć? Ano od najlepiej samego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli zaczniesz od Chrystusa, skupi się twoje serce na Chrystusie, skupi się twoje serce na dziele zbawienia, skupi się twoje serce na miłości, na wierze, to też pojawi się szybko nadzieja. Bo nadzieja jest bliźniaczo podobna do wiary. Ma coś wspólnego również z miłością. A przecież Bóg jest miłością. Bracia i siostry, to są przepiękne sprawy. To są rzeczy, w które pragną wglądnąć aniołowie. Oni się przyglądają nam, kiedy my rozważamy te rzeczy. Kiedy my tych rzeczy doświadczamy. W liście do Efezjan jest napisane, że w te rzeczy chcą wniknąć aniołowie. Chcą doświadczyć różnorakiej mądrości Bożej, która objawia się w Kościele. A ona się objawia przez to, że ludzie mają między innymi nadzieję, która pozwala im przetrwać. I możesz im opowiedzieć o tej nadziei. Jak wiele ona zmieniła w twoim życiu. Jak zupełnie inaczej się patrzy na życie, kiedy ma się nadzieję, a kiedy straci się nadzieję. Zupełnie inaczej człowiek się porusza, kiedy zna drogę, a zupełnie inaczej się porusza, kiedy zgubił się. Często jak się człowiek zgubi gdzieś, to się kręci w koło. Tam z powrotem. Stale mu się wydaje, że chyba tu byłem. Ale okazuje się, że nie. My mamy opowiedzieć ludziom o tej nadziei, która pochodzi z Pisma Świętego. Mamy opowiedzieć o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Mamy opowiedzieć o tych wielkich rzeczach, które Pan dokonał na krzyżu. Niedawno słuchałem jednego z kaznodziejów, który podał taką wiadomość, że przeprowadzono badania i badania wskazują, że chrześcijanie regularnie uczęszczając na nabożeństwa chorują o połowę mniej niż ci, którzy rzadko chodzą do zboru. Ci, którzy mają nadzieję w Panu. Ci, którzy mają miłość w sercu swoim. Ci, którzy mają wiarę nieobudną. Oni są w zgromadzeniu. Po co przyszedłeś dzisiaj do zgromadzenia? Ja przyszedłem, żeby doświadczyć Pana. Każdy z nas przychodzi z jakąś sprawą do Boga. I to jest czas nabożeństwa. Wyjątkowy czas. Gdzie dwóch albo trzech zgromadzony jest w imieniu Pańskim, tam Pan jest pośród nich. A więc to jest wyjątkowy moment w życiu człowieka wierzącego, kiedy on znajduje się w Kościele, kiedy jest razem z braćmi i siostrami, kiedy razem coś uzgodnią i zaczną się razem modlić o tą sprawę. To ta sprawa znajdzie szybko rozwiązanie. Nie rezygnuj ze społeczności. Bądź wierny Panu. Miej nadzieję, że coś niezwykłego wydarzy się na nabożeństwie, co zmieni twoją sytuację. Jak już powiedziałem, w krzyżu jest nasza nadzieja. Kiedy patrzymy na krzyż, na Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Kiedy patrzymy na krzyż dzisiaj, to dzisiaj krzyż jest pusty, ponieważ Jezus zmartwychwstał i Jezus żyje i Jezus jest Panem. I to jest cała nadzieja nasza, że nasze życie nie kończy się, ale ono będzie trwało na wieki i to będzie życie obfite, wspaniałe, ponieważ my wiemy, gdzie idziemy i do kogo idziemy. Tym kimś jest Wszechmogący Bóg. Jego Syn tak bardzo nas ukochał, że umarł na krzyżu za nas, za każdego z nas. I to jest wspaniała wiadomość. Przeczytam jeszcze jeden werset, to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Właściwie od tego zaczyna się list apostoła Piotra. I on pisze, błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swoim wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On odrodził nas do żywej nadziei. Zobaczcie, że ta nadzieja jest nazwana w Biblii. I ją wyróżnia coś, jeśli chodzi o słowo nadzieja, które używane jest w tym świecie. My, bracia i siostry, mówimy o nadziei żywej. Ta nadzieja chrześcijańska, nadzieja, to jest nadzieja żywa. Ta nadzieja nie umiera. Ona żyje. Co znaczy nadzieja żywa? Elitarna. Wyjątkowa. Ty jesteś czymś wyjątkowym. Kimś wyjątkowym dla samego Boga. Jesteśmy królewskim kapłaństwem. Niezwykłym rodem. Królewskim. Byśmy dzieła Boże opowiadali, opisywali innym. Byśmy wzbudzili nadzieję dla ludzi, że nie musi być tak źle w życiu, jak jest. Że jest coś, co zupełnie zmieni życie człowieka. Tym czymś jest nadzieja pochodząca od Boga. Nadzieja żywa. I chciałbym, bracia i siostry, żebyście mieli głęboką świadomość tego, że kiedy mówicie o nadziei, to nie mówicie o nadziei tej, o której myślą ludzie, którzy żyją w tym świecie. Ale kiedy mówicie jako chrześcijanie o nadziei, to mówicie o nadziei żywej. O czymś niezwykłym, elitarnym, wyjątkowym, co przynależy tylko do was. Masz skarb. Masz nadzieję, która pozwoli ci przetrwać najtrudniejsze chwile w twoim życiu. I bracia i siostry, zbliżam się do końca. W zasadzie chciałbym zakończyć moje zwiastowanie wersetem z listu do Rzymian. To jest 15 rozdział, 13 werset. Chciałbym wam przeczytać. Ten werset jest modlitwą. I chciałbym, żeby on był takim wprowadzeniem do modlitwy. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. To jest treść, to jest temat dzisiejszej mojej modlitwy za wami. Jeśli w twoim życiu jest potrzeba radości, pokoju, wiary, przeżywania mocy Ducha Świętego, to chcę ci powiedzieć, że jest nadzieja. Ta nadzieja pochodzi z nieba. Ta nadzieja jest żywa. I możesz doświadczyć tych rzeczy. Bracie i siostro, miej nadzieję w swoim sercu. Tak myślę, że w jakiejś części udałoby się rozbudzić w was nadzieję. Ale ta nadzieja przychodzi przez moc Ducha Świętego. Ja nie jestem w stanie nic zrobić w tej materii. Wszystko należy do Boga. Wszystko należy do Ducha Świętego. Dlatego dzisiaj chciałbym się o te rzeczy z wami modlić. I jeśli masz pragnienie nadziei żywej w swoim życiu, jeżeli masz pragnienie radości, pokoju, w wierze, to jest to teraz. Teraz, ten czas, żeby o to się modlić, żeby to rozważać w sercu swoim, żeby tym zacząć żyć, oczekując
Nadzieja jest oczekiwanie. Teraz oczekuj. Pan przyjdzie. Pan dokona wielkich rzeczy w twoim życiu. Aleluja. Aleluja. Zapraszam muzyków. Zacznijmy śpiewać. Grać Panu. Wdzięcznie w naszych sercach. A jeśli coś z tych rzeczy cię poruszyło dzisiaj, to zapraszam cię tutaj do przodu. Wyjdź. Chętnie będę się z tobą modlił.